Dzisiaj będzie to krótki fragment, dlatego nie będziemy oglądać tego filmu Ewangeliana, który z reguły oglądamy. Ale chciałbym zacząć tak trochę z daleka, dlatego że zgromadziliśmy się tutaj właśnie tak jak wspominałem częściowo po to, albo może przede wszystkim po to, żeby dziękować Bogu za te dary, które nam daje. Mamy tak zwane święto dziękczynienia, święto żniw, święto właśnie tego, co Pan Bóg nam dał. I zawsze co roku chyba to powtarzam, że my już jesteśmy dalecy od tego. My nie jesteśmy taką kulturą rolniczą, jaką był Izrael w dawno temu, kiedy Pan Bóg ustanawiał im różne święta i wiemy ze Starego Testamentu, że oni tak bezpośrednio zależeli od tego, czy spadł deszcz, czy nie spadł deszcz, jak wyglądała właśnie pogoda i od tego zależały ich plony, a od tych plonów zależało ich życie w ciągu całego roku. Dlatego te największe święta były zorganizowane właśnie wokół żniw. Również mieszkamy w innym zupełnie klimacie, więc u nas my takie nasze święto żniw mamy zawsze jesienią tutaj w Polsce. Natomiast Izrael, starożytny Izrael miał przynajmniej dwa święta żniw, dlatego że oni różne rzeczy zbierali w różnych okresach roku. Trochę inaczej wygląda tam pogoda. I było jedno święto żniw takie na wiosnę. U nas na wiosnę jeszcze nic nie rośnie, natomiast w Izraelu zbierano przede wszystkim żyto i święto Pięćdziesiątnicy było takim świętem pierwszego żniwa, właśnie pierwszych zbiorów w ciągu roku. I później było święto namiotów, o którym też teraz czytaliśmy w Ewangelii Jana. To dzisiaj nawet co będziemy czytać dalej dzieje się, no w zasadzie to już się dzieje po święcie namiotów, ale przed chwilą czytaliśmy o Jezusie, który w trakcie święta namiotów rozmawia ze zgromadzonymi w Jerozolimie Żydami. Więc to święto takie rolnicze było połączone z duchowym, tak? Wiemy, że Pięćdziesiątnica była dla Żydów była takim przypomnieniem nadania prawa na górze Synaj i pewnego początku. Natomiast święto namiotów było świętem właśnie tego podróżowania po pustyni do ziemi obiecanej. I oba te święta, oprócz tego, że kojarzyły się ze zbiorami, z jakimś właśnie dziękczynieniem, również kojarzyły się z pewnymi duchowymi prawdami. I wiemy też, że dla Pana Jezusa to pojęcie żniwa również, czy Pan Jezus nadał mu takie znaczenie metaforyczne, tak? Żniwo, zwłaszcza w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że Pan Jezus, kiedy patrzył na ludzi znękanych i porzuconych jak owce bez pasterza, tak jest napisane, zlitował się nad nimi i powiedział, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Więc dla Jezusa również to, znaczy żniwo było, nabrało takiego sensu metaforycznego, sensu zebrania właśnie pewnych ludzi, tak? Zebrania, zrzęcia ludzi do Bożego Królestwa, do zaopiekowania się nimi. Więc właśnie bardziej w takim sensie też my również dzisiaj, oprócz tego, że dziękujemy Bogu, że troszczy się o nas i powinniśmy mieć świadomość, że tą comiesięczną wypłatę, którą większość z nas dostaje, to oprócz tego, że dostajemy z jakiejś tam instytucji pracy czy od ludzi, dla których pracujemy, to tak naprawdę stoi za tym Pan Bóg i troszczy się o nas co miesiąc, dając nam żniwa i musimy mieć tego świadomość. To również musimy mieć świadomość, że właśnie to prawdziwe żniwo to jest żniwo, które Bóg zbiera pośród ludzi. Dlatego też Pięćdziesiątnica była takim szczególnym, rzeczywiście była świętem pierwszego żniwa. Tak? Wiemy, że Bóg zebrał wtedy do kościoła ogromną liczbę Żydów, którzy zgromadzili się na święto Pięćdziesiątnicy, doświadczyli wylania Ducha Świętego i przez to uwierzyli. Więc Jezus, który posyła nas na swoje żniwo, posyła nas, czy prosił nas, Kościół, swoich uczniów o to, żeby modlili się o robotników, którzy pójdą na żniwo, również posłał ich później. Tak? I wiemy, że posłał ich na żniwo, mówiąc im, co mają robić, jak to żniwo ma wyglądać. I znowu w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, widzimy, że to posłanie zawiera się w takich krótkich stwierdzeniach. Pan Jezus mówi: idźcie i chrzcząc czyńcie uczniami. Tak? To jest jakby sposób zbierania żniwa w tym duchowym sensie. Mamy iść i głosić Ewangelię po to, żeby później chrzcić ludzi, ale nie sam chrzest jest końcem w sobie, ale uczniostwo. Tak? Pan Jezus mówi: czyńcie uczniami. To jest ten najważniejszy czasownik w tym całym zdaniu. I to czynienie uczniami polega na tym, że człowiek przez chrzest wyznaje swoją wiarę, a później, tak jak Pan Jezus tam mówi, uczy się wszystkiego, czego Jezus nam, o czym Jezus nam mówi. Mówi tam: uczcie wszystkiego, czego was nauczyłem. Więc w takiej perspektywie, zaczynając od święta żniw, możemy dojść właśnie do Ewangelii Jana, do tego fragmentu, który chcemy dzisiaj czytać. To jest 8 rozdział, od 31 do 38 wersetu. I przeczytam teraz ten fragment. Więc widzimy dalszy dialog Jezusa z Żydami. Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Dlaczego ty mówisz: będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: zapewniam was, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik zaś nie pozostaje w domu na zawsze, syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, rzeczywiście będziecie wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale usiłujecie mnie zabić, gdyż moje słowo nie przebywa w was. To, co ja zobaczyłem u Ojca, mówię, tak więc i wy, co usłyszeliście od Ojca, czyńcie. Więc mamy taki fragment, w którym Jezus jeszcze raz mówi o tym, co to znaczy być uczniem. Tak? I przed chwilą mówiłem, że ten proces duchowego żniwa jest związany z procesem stawania się uczniem. I musimy zauważyć, jest ciekawe w tym fragmencie, jest, nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, ale czytamy w 30 wersecie i później w 31, że Jezus rozmawia z Żydami, którzy mu uwierzyli. A jednak za chwilę mówi do nich: wy chcecie mnie zabić. Za chwilę jeszcze dalej czytając widzimy, że no bardzo radykalnie w końcu dochodzi do tego, że mówi im: waszym ojcem jest diabeł, a nie Abraham. Więc wielu ludzi zastanawia się, jak to jest, czemu ci Żydzi, którzy uwierzyli, nagle w trakcie tego dialogu z Jezusem, gdzieś tam okazują się pod koniec tego dialogu dziećmi diabła, tymi, którzy nie wierzą, czy mają zamiary nie takie, jakie powinny być. I chyba jest różne wyjaśnienia, gdzieś tam można spotkać, ale myślę, że jednym z najlepszych wyjaśnień, których można tutaj użyć, jest to, że byli to ludzie, którzy owszem uwierzyli w Chrystusa, uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem, słuchając Jego słów, natomiast nie byli w stanie, przynajmniej na ten moment, zaakceptować tego, co wynika z tego właśnie, z tej ich wiary. I nie wiem jak wy, ale ja osobiście myślę, że też każdy z nas, kto jest w Kościele, myślę, że sporo takich ludzi moglibyśmy nawet z imienia wymienić, którzy uwierzyli Chrystusowi, uwierzyli, że jest Mesjaszem, ale kiedy przyszły takie momenty, że trzeba było coś zrobić w związku z tym, że uwierzyli, to nie byli w stanie pójść dalej. Nie byli w stanie zapłacić ceny, którą trzeba zapłacić za to, żeby wiarą żyć, żeby poznać prawdę i dać się prawdzie uwolnić, jak za chwilę będziemy czytać. I tu widzimy Żydów, którzy dyskutują z Chrystusem, którzy nie przyjmują poniekąd Jego słów. Tak? Mówią: my nie jesteśmy niczyimi niewolnikami. Też jest to takie ciekawe, dlatego że no, poniekąd można powiedzieć, jak nie byli niewolnikami, a Egipt ale oni wolą odwołać się do Abrahama niż do swoich doświadczeń z Egiptu, tak? I powiedzieć, nie byliśmy nigdy niczyimi niewolnikami, co faktycznie jakby nie jest do końca prawdą, aczkolwiek w ich rozumieniu, w takim sensie właśnie, że no, oznaczało to, że znają Boga, wiedzą, czy jakoby znają Boga i wiedzą, że są Bożym narodem i narodem wybranym. Natomiast to, co Jezus im pokazuje, to, że nie do końca tak jest, że ta wiara, którą oni w Niego nawet pokładają, wymaga pewnej przemiany. I później w 37, 38 wersetach czytaliśmy, widzimy, że oni no nie chcą, czy nie zmieniają się, tak? Jezus mówi im, nadal chcecie mnie zabić, moje słowo w was nie przebywa. Słyszycie, ale nie chcecie robić tego, co powinniście. Widzimy więc właśnie to, co Jezus mówi. Nie samo uwierzenie załatwia sprawę. My też czasami w Kościele dajemy się gdzieś tam oszukać takiemu stwierdzeniu, że no, uwierzył, pomodlił się, no to w zasadzie wszystko jest w porządku, tak? Teraz co będzie dalej, to jakby jest drugorzędne. Ważne, że uwierzył. Natomiast widzimy Jezusa, który mówi o tym, że ten fakt uwierzenia powinien sprawić, że każdy, kto uwierzy, musi stać się prawdziwie jego uczniem. Tak? Po to Jezus posłał swoich uczniów, żeby czynili kolejnych uczniów, nie po to, żeby wzywali grzeszników do modlitwy upamiętania jedynie, tak? Ale po to, żeby czynili ludzi uczniami. I modlitwa upamiętania jest pewnym pierwszym krokiem, który oczywiście należy uczynić, ale nie jest jedynym i nie jest ostatnim krokiem w całym tym procesie. I teraz czytamy właśnie to, co Jezus mówi o tym, co to znaczy być uczniem. Mówi przede wszystkim, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, wtedy będziecie prawdziwie moimi uczniami. I już kilka razy mówiliśmy o tym, że to słowo trwać, przebywać jest takim kluczowym słowem w Ewangelii Jana. I wielokrotnie w Ewangelii Jana jest mowa o przebywaniu gdzieś, o mieszkaniu wspólnie, o byciu z kimś, tak? I tutaj widzimy Jezusa, który mówi, że mamy mieszkać, przebywać, trwać w Jego słowie, w tym wszystkim, czego nauczał. I to jest esencja uczniostwa, przebywanie w słowie. Żydzi, którzy mieli takie poczucie tego, co Bóg od nich oczekuje, właśnie mówili, że zresztą widzimy w psalmie pierwszym, że błogosławiony człowiek, który rozważa Boży zakon w dzień i w nocy, tak? I dla nich tak tradycyjnie też w wielu miejscach Talmudu jest napisane o tym, że właśnie rozważanie prawa, przebywanie w prawie czyni człowieka wolnym. Uwalnia go, daje mu wolność. Natomiast Jezus zamiast o prawie mówi o swoim słowie, mówi o tym, czego on nauczał. Więc przebywanie, rozważanie tego słowa, rozpamiętywanie go, przyglądanie się temu, co ono mówi, jest tym procesem, który powinien nas zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że 32 werset mówi: poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Tak? Prawda jest tym, co nas wyzwala. Oczywiście czytamy dalej w Ewangelii Jana, Jezus mówi, ja jestem prawdą. Tak? Ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. To Jezus jest prawdą. O Jezusie mówi słowo Jezusa. I musimy tutaj mieć świadomość tego, że to, co nas wyzwala, to, co pomaga nam zmienić się, jest właśnie sam Jezus, jest prawda, którą jest Jezus. I musimy, cóż to może dla nas znaczyć? I myślę, że nie wyczerpię tematu w kilka minut, ale myślę, że jednym z ważnych rzeczy, o której trzeba sobie powiedzieć, że Jezus jest prawdą, dlatego że jest dla nas wzorem. Tak? Wiemy, apostoł Paweł nazwał Jezusa drugim Adamem. Tak? Pierwszy Adam miał być tym doskonałym człowiekiem, który miał mieszkać w Bożej obecności, w raju, razem ze swoją żoną Ewą oczywiście, we dwoje. I Adam jest, z jednej strony oznacza Adama jako mężczyznę, jako człowieka w raju, ale słowo Adam też oznacza po prostu ludzkość. Oznacza człowieczeństwo i często w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju Adam, kiedy jest mowa o Adamie, to jest mowa o obojgu z nich, tak? O ludziach, a nie tylko o tym jednym człowieku, ale to jest jakby może inny temat. Natomiast Jezus i wiemy, że ten pierwszy Adam, tak, ci pierwsi ludzie nie dali rady, tak? Nie wytrwali w Bożym Słowie, można powiedzieć. Mieli tylko jedno słowo, żeby nie jeść z drzewa poznania dobra i zła i można powiedzieć, nie było to zbyt skomplikowane do zrozumienia. Nie mieli całej grubej księgi do rozważania, tylko jedno zdanie, nad którym mogli zastanawiać się i myśleć i przypominać je sobie, ale nie dali rady tego zrobić. Natomiast Jezus jest tym doskonałym człowiekiem ponownie. I to człowiekiem, który nie jak pierwszy Adam wytrwał do końca, wypełnił swoje zadanie, pokazał nam, jaki jest Bóg, ale pokazał nam również, jaki ma być człowiek w Bożym zamiarze. Tak? Jak był w pełni człowiekiem, był doskonały człowiekiem. Więc ta prawda, która mówi nam o Jezusie, jest takim wzorem, na który musimy spoglądać po to, żeby wiedzieć, co z nami jest nie tak. Wiecie, po to mamy lusterka i zresztą Nowy Testament mówi, że Biblia jest dla nas takim właśnie lusterkiem, które zaglądamy, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę i co poprawić, tak? Co musimy poprawić w swoim wyglądzie, żeby wyglądać dobrze. Takim wzorem, albo może lepszym przykładem jest właśnie, kiedy w jakiejś fabryce ma się wzór jakiegoś produktu, który należy zrobić i według tego wzoru wytwarza się cokolwiek tam ma być zrobione. I łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy przestaje się używać wzoru, a zaczyna się, wiecie, robić produkt od produktu do produktu i każda kolejna seria jest wzorem dla poprzedniej i bardzo często, jak w głuchym telefonie, wiemy, że na koniec ten produkt ostateczny jest zupełnie inny niż ten, który był na początku, bo dajemy sobie czasami prawo powiedzieć, a jeden milimetr w tą, czy jeden milimetr w tamtą, kawałeczek w prawo, albo kawałeczek w lewo, tak? I odbiegając od tego wzoru, po jakimś czasie widzimy, że to, co powstaje, jest zupełnie inne niż to, co było na początku. Natomiast Jezus jest takim wzorem człowieka, który wskazuje nam na to, jacy powinniśmy być. Jacy powinniśmy być w naszej relacji do ludzi, kiedy czytamy o Jezusie, jak odnosił się do ludzi, do różnych ludzi, do grzeszników, do faryzeuszy, do władzy, do każdego wokół siebie, to widzimy wzór tego, jak mamy odnosić się do ludzi. Kiedy patrzymy na Jezusa, jak odnosił się do Ojca, do Boga, to mamy wzór tego, jak nasza relacja z Bogiem powinna wyglądać. Kiedy w ogóle widzimy Jezusa w relacji do otaczającego Go świata, to widzimy, jak nasza relacja do otaczającego świata nas powinna wyglądać. I w tym sensie mamy prawdę, że mamy doskonały, prawdziwy wzór do naśladowania, który oczywiście my, żyjąc kilka tysięcy lat po Chrystusie, nie widzimy Go, ale to jest to, o czym mówi cała Ewangelia Jana. I powtarzam to znowu raz za razem. Błogosławieni, którzy nie widzieli, ale uwierzyli, którzy zaufali Słowu. O tym pisze Jan, dlatego że pisze ostatnią Ewangelię pod koniec pierwszego wieku i pisze do ludzi, którzy nie mieli szansy spotkać się z Chrystusem, zobaczyć Go, którzy żyli gdzieś tam daleko, często na granicach imperium i pokolenie albo dwa pokolenia po Chrystusie. A jednak ta Ewangelia nawołuje do tego, że nawet jeżeli nie widziałeś, ale uwierzyłeś, to jesteś błogosławiony. Nie, ten wzór nadal jest właśnie w Ewangeliach, ten wzór nadal jest widoczny i dostępny w rozważaniu słowa, które mówi nam o Chrystusie. I wiecie, znowu Ewangelia Jana pokazuje taką prawdziwą prawdziwą reakcję ludzi również w tym wszystkim. Czyli widzimy później Piłata, który, kiedy Jezus mówi o prawdzie, Piłat mówi, zadaje mu takie pytanie, którymi ludzie również często zbywają nas. Mówi, ale czym jest prawda? Czym jest prawda? I jeżeli pamiętacie tą scenę, odchodzi ogłosić swój wyrok. I również dzisiaj ludzie próbują uciec od tego, właśnie czym jest ten doskonały wzór. Gdzieś tam zrelatywizować to, co się naprawdę wydarzyło. Nie chcemy, zwłaszcza jako grzeszni ludzie, widzieć prawdziwego wzoru. Dlatego, że spoglądanie na ten wzór w świadomości, że nie jesteśmy doskonali, jest bolesne. Jest czymś, co nas może zniechęcić. Wielu ludzi boi się wyzwania tego, że mieliby być jak Chrystus. Wolą być tacy, jacy są. Wolą być, żyć w taki sposób, w jaki chcieliby. Wracając znowu do Żydów i tego fragmentu rozmowy z Chrystusem, oni uważali, że prawo czyni ich wolnymi. Fizycznie byli niewolnikami w Egipcie, czy nawet w czasach Chrystusa, można powiedzieć, byli zniewoleni przez Rzymian, ale duchowo uważali się za wolnych, uważali się za Boży naród. A jednak w słowach Chrystusa muszą zaakceptować swoją niewolę. Muszą przyjąć do wiadomości, że są w niewoli, że nie są tacy, jacy wydaje im się, że są. I podobnie i my. Jeżeli patrzymy na te słowa Chrystusa, wiecie, większość z nas, myślę, doświadczyła tego, że żeby przyjąć Ewangelię, trzeba uświadomić sobie najpierw, że tak powiem, głębię swojej niewoli, niewoli grzechu, w którym funkcjonujemy. Naszym takim despotą, który rządzi naszym życiem, nie jest jakiś Cezar czy inny dyktator, których również na ziemi nie brakuje, ale akurat w naszym kraju na razie jeszcze w względnej wolności żyjemy. Ale naszym dyktatorem, naszym despotą jesteśmy sami my. My szarpiemy się w niewoli skoncentrowania na sobie samym. To jest największy grzech ludzkości. My czasami gdzieś tam patrzymy, jakieś grzechy takie, wiecie, nie takie zachowania uważamy jako te najbardziej grzeszne, ale tak naprawdę najbardziej grzeszne w nas jest skoncentrowanie na sobie. Z niego wypływa dopiero później robienie tych wszystkich innych rzeczy, które robimy. Będąc skoncentrowani na sobie, szukamy zaspokojenia i w końcu oddajemy się często w niewolę rzeczom stworzonym zamiast Twórcy, jak mówi Paweł w liście do Rzymian. Więc modliliśmy się o tych ludzi uzależnionych. To jest już taki ostateczny etap, kiedy człowiek już fizycznie w swoim uzależnieniu doświadcza tego, czym jest niewola i tak naprawdę nie ma... wyjście z niej jest bardzo trudne, ale każdy z nas jest w niewoli siebie. I jeżeli nie patrzymy poza siebie na Chrystusa, to w tej niewoli pozostaniemy. I Jezus mówi, że kiedy jesteśmy niewolnikami, to nie ma dla nas miejsca w domu. Tak? Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Niewolnik w starożytności był na równi z przedmiotem. Niewolnicy byli jak meble w domu Pana, tak? Wymieniano, sprzedawano, kupowano. To nie byli ludzie, w zasadzie to były swego rodzaju przedmioty, które traktowano w zależności od ich użyteczności. Natomiast syn pozostaje na zawsze, mówi Chrystus. Syn jest tym, który dziedziczy, do którego dom należy albo będzie należał, kiedy przyjdzie na to czas. I to słowo syn tutaj w Ewangelii Jana w tych wersetach 35, 36 wskazuje na Chrystusa. Dlatego, że w Ewangelii Jana syn jest zawsze, odnosi się do Jezusa. Jan ludzi nazywa dziećmi bożymi, ale nie synami. W innych Ewangeliach albo w innych miejscach Nowego Testamentu tak, ale nie w Ewangelii Jana. Więc mowa tu jest o tym, że to Syn jest dziedzicem, to Jezus jest dziedzicem. I nasze trwanie w Nim, wracając do początku tej myśli, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie moimi uczniami. W innych miejscach Jezus mówi o swoich przyjaciołach, o ukochanych, o dzieciach właśnie Bożych. I wtedy dom należy do nas na tyle, na ile jesteśmy związani z Chrystusem. Więc kochani, mamy taką zachętę w tej części Ewangelii Jana do tego, żeby być uczniem, żeby być częścią tego wielkiego żniwa, które Pan Bóg zbiera aż do czasu, kiedy przestanie zbierać. Tak? Wiemy, że żyjemy w czasach, które trwają, ale mają swoje jakieś zakończenie. Jezus ma powrócić i wtedy zebrać na prawo i na lewo plewa i ziarno, tak? I tego wydarzenia oczekujemy. Żniwo polega częściowo na tym właśnie, że rozdziela się to, co pożyteczne od tego, co wyrosło razem z tym, co pożyteczne, ale pożyteczne nie jest. Jezus zachęca nas, abyśmy trwali w Jego Słowie, byli Jego uczniami, a przez to stali się częścią właśnie Bożego domu, Bożej rodziny, którą możemy być. Kochani, dzisiaj mamy Anię tutaj, która postanowiła właśnie przyjąć chrzest, wyznać w ten sposób swoją wiarę, swoje zdecydowanie na to, żeby iść za Chrystusem, żeby być Jego uczniem. My wszyscy będziemy świadkami tego właśnie wydarzenia. I chciałbym poprosić Anię, żeby teraz wyszła i złożyła takie swoje świadectwo wiary, tego jak Pan Bóg ją przyprowadził do siebie.